Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Okej. Dobrze. Zabiorę Wasze jeszcze 30 minut. Mam nadzieję. Niektórzy się uśmiechnęli. Spróbuję Wam zabrać tylko 30 minut. Jakkolwiek w temacie, kiedy mówimy, że 7 osób przyjmuje chrzest, wchodzi z przymierze z Bogiem, to musimy sobie zadać takie jedno kluczowe pytanie, a mianowicie takie pytanie, którym jest: o jakim Bogu my w ogóle mówimy? O jakim Bogu my w ogóle mówimy? Zrobiono kiedyś taką ankietę na miastach, na ulicach miast w Polsce i zadano pytanie, jaki jest Bóg. No i niektórzy ludzie mówili, że jest miłosierny, niektórzy mówili, że jest dobrotliwy, niektórzy mówili, że jest wspaniały, niektórzy mówili, że jest wielki, inni mówili, że jest cudowny, inni mówili, że jest pełen majestatu, inni mówili, ale jaki Bóg? Inni jeszcze mówili, że jest niesamowity i generalnie chodząc po ulicach w Polsce i robiąc takie krótkie, proste badanie, możemy stwierdzić, że świadomość jakby tego, kim naprawdę jest Bóg chrześcijaństwa, jest bardzo niska. Ta świadomość jest niesamowicie niska, że ludzie bardzo często nie potrafią sprecyzować ani zrozumieć, kim jest ich Bóg. I kiedy popatrzymy sobie na hinduizm, kiedy popatrzymy sobie na buddyzm, kiedy popatrzymy sobie na islam, to widzimy jedną rzecz, że Bóg jest kimś niesprecyzowanym, że ludzie do końca nie rozumieją, kim naprawdę jest Bóg. Kim naprawdę jest Bóg. Co ciekawe, kiedy czytasz Biblię, kiedy czytasz Stary Testament, a Biblia składa się z dwóch testamentów. Jeden to jest Stary Testament, drugi to jest Nowy Testament. To czytając Stary Testament możesz mieć też różnego rodzaju dziwne, wyciągnąć różne wnioski, kim tak naprawdę jest Bóg. Kim tak naprawdę jest Bóg? I to, co odróżnia chrześcijaństwo absolutnie od wszystkich innych religii na świecie, to jest to, że Bóg postanowił objawić się ludziom i powiedzieć: oto jestem. To jest coś, co różni każdą religię od chrześcijaństwa. Pewien autor, znany autor chrześcijański, Dutch Sheets, powiedział tak: Bóg jest najbardziej niezrozumiałą osobą w całym wszechświecie. Obecnie, w przeszłości, w przyszłości ludzie nie potrafią sprecyzować tego, kim jest Bóg. Ludzie nie potrafią tego zrozumieć, kim tak naprawdę jest Bóg. Kim On jest? Wiemy, niektórzy mówią, że to jest Bóg Ojciec, inni mówią, że to jest Duch Święty, inni mówią, że to jest Jezus. I nawet w naszym chrześcijańskim świecie, nawet w naszym chrześcijańskim świecie, nawet w naszym chrześcijańskim kraju, my do końca nie rozumiemy, o co w tym wszystkim chodzi. Śpiewaliśmy dzisiaj taki utwór, który tak naprawdę to jest kredo z IV wieku, który mówi, że Bóg jest jeden, ale jest w trzech osobach. Jest Bóg Ojciec, Bóg Syn i Duch Święty. I wiecie, i wielu ludzi dzisiaj do tego absolutnie tego w ogóle nie rozumie. A więc porozmawiajmy o tym niezrozumiałym Bogu. Porozmawiajmy o niezrozumiałym Bogu. I moją modlitwą jest to, abyś wyszedł stąd ze świadomością, żebyś wiedział, kim jest Bóg i co więcej, co On tak naprawdę dla ciebie zrobił. Co On tak naprawdę dla ciebie zrobił. A więc porozmawiajmy sobie o Bogu, który po pierwsze jest niezrozumiałą osobą. Jest niezrozumiałą osobą. List do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, wersety od 1 do 3. To jest Nowy Testament Hebrajczyków, pierwszy rozdział, wersety od 1 do 3. Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków, w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swojego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy, który będąc blaskiem Jego chwały i wyrazem Jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. To, co ten werset mówi, to jest taka jedna kluczowa rzecz. Bóg przez cały Stary Testament objawiał się ludziom poprzez proroków. Bóg objawiał się w Starym Testamencie, Bóg objawiał się w Starym Testamencie przez swoje imiona. I na pewno, skoro żyjemy w chrześcijańskim klimacie, na pewno słyszałeś o człowieku, który nazywał się Mojżesz, o człowieku, który nazywał się Dawid, który był królem Izraela, o człowieku, który nazywał się Salomon, który też był królem Izraela. Wszyscy ci ludzie Starego Testamentu mieli takie częściowe zrozumienie tego, kim jest Bóg. Mieli częściowe zrozumienie z tego, kim jest Bóg. Pełnia zrozumienia, tak jak mówi autor listu do Hebrajczyków, przyszła przez Jezusa Chrystusa. Pełnia zrozumienia, pełnia objawienia przyszła przez Jezusa Chrystusa. I w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, wersety od 8 do 9, kiedy jeden z uczniów Jezusa, który paradoksalnie nazywał się Filip, powiedział tak: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus mu odpowiedział: tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widzi, widzi i mojego Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Pojawia się człowiek, który nazywa się Filip i mówi do Jezusa tak: pokaż nam, Jezu, pokaż nam Ojca, pokaż nam, kim jest Bóg Ojciec. To, o co pytał Filip, mówi: pokaż nam, kim naprawdę jest Bóg. Pokaż nam. Jezus w tym momencie wprowadza absolutną rewolucję, jeśli chodzi o cały religijny świat w tamtych czasach. On wprowadza rewolucję do ludzi, którzy naprawdę dzisiaj, którzy naprawdę myślą poważnie o Panu Bogu. On powiedział tak: ktokolwiek widział mnie, widział Ojca. Ktokolwiek widział mnie, widział Ojca. Jeśli mnie widzisz, to de facto widzisz, jaki jest Bóg Ojciec. Dlatego, że Jezus Chrystus jest nikim innym jak drugą osobą Boga, ale to jest ciągle jeden Bóg. To jest Bóg Ojciec, tak samo jak człowiek jest duchem, duszą i ciałem. Tak samo jak woda może być ciekła, może być parą, a może być zamrożona. To jest ciągle woda. To jest ciągle woda. Tak samo jest z Panem Bogiem. A więc Jezus jest odbiciem tego, kim naprawdę jest Bóg. Kim naprawdę jest Bóg. Wiecie, to jest potężna rzecz, dlatego że nie musisz się zastanawiać. Nie musisz się zastanawiać, jaki jest twój Bóg. Wystarczy, że weźmiesz Ewangelię Mateusza, Marka, Łukasza bądź Jana i czytasz o tym, jaki jest Bóg. I zaczynasz rozumieć, jaki On jest. A więc kiedy ja się zastanawiam, czy Bóg na przykład zsyła choroby na ludzi, to muszę popatrzeć na jedną rzecz. Czy Jezus zsyła choroby na ludzi? Jezus nigdy tego nie zrobił. Jezus chodził i uzdrawiał ludzi, nigdy nie zsyłał chorób. Kiedy ja się zastanawiam, czy Bóg chce pomagać innym ludziom, muszę popatrzeć, co robił Jezus. Jezus nie robił nic innego, jak tylko pomagał ludziom. A więc odzwierciedleniem tego, kim jest Bóg, jest Jezus Chrystus. Dlatego Jezus Chrystus powiedział sam o sobie, że On jest drogą, On jest prawdą, On jest życiem i nie ma innej drogi, aby być zbawionym tylko przez Jezusa Chrystusa. Tylko przez Jezusa Chrystusa. Niezrozumiała osoba, to jest pierwszy temat, którym chciałem, żebyśmy złapali ten temat. Jezus Chrystus objawił, kim jest Bóg Ojciec. Po drugie, jest niezrozumiała relacja. W Starym Testamencie ludzie, kiedy zwracali się do Boga Ojcze, to przez wszystkie 39 ksiąg Starego Testamentu było tylko 15 takich przypadków, kiedy ktoś nazywał Boga Ojcem. Natomiast kiedy Jezus Chrystus przychodzi na świat, to przychodzi, aby przynieść niezrozumiałą relację, niezrozumiałą relację pomiędzy Bogiem i człowiekiem. I ta niezrozumiała relacja jest objawiona w sytuacji, kiedy przychodzą uczniowie do Jezusa i zadają mu pytanie i pytają go: Panie, naucz nas się modlić. Jak się mamy modlić? I wtedy Jezus wprowadza rewolucję. Bo Jezus mówi tak: kiedy się modlicie, to módlcie się tak: Ojcze nasz. I my dzisiaj nie do końca jesteśmy w stanie zrozumieć, co to znaczyło dla ludzi w tamtych czasach. My się przyzwyczailiśmy do tego Ojcze Nasz i nawet nie myślimy o tym, co to znaczy Ojcze Nasz. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że Bóg pozwala nam tym ludziom, którzy są grzeszni, tym ludziom, dla których Bóg bardzo często jest niedzielną atrakcją, a w ciągu tygodnia w ogóle nie zwracamy na Niego uwagę. Jak to jest możliwe, że ten Bóg tym ludziom, którzy poddali Mu swoje życie, pozwala nazywać siebie Ojcze? Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Tak jak w Starym Testamencie 15 razy ludzie nazwali Boga Ojcem, tak w Nowym Testamencie przychodzi absolutna rewolucja. Dlatego, że w trzech Ewangeliach, tak zwanych Ewangeliach synoptycznych, czyli Mateusza, Marka i Łukasza, słowo Ojciec w kontekście Boga jest użyte 63 razy. 63 razy, w Starym Testamencie 15 razy. Ale to jest jeszcze nic, bo w Ewangelii Jana słowo Ojciec w kontekście Pana Boga jest użyte 100 razy. A więc kiedy patrzymy na Ewangelię, mamy ponad 150 razy, 15, 150. To jest, Jezus przyniósł coś zupełnie nowego. Jezus przyniósł zupełnie nową jakość. Bóg postanowił przez Jezusa Chrystusa, do czego zmierzamy i o czym za chwilę będziemy mówić. Bóg postanowił, że chce, abym ja i ty, abyśmy byli Jego dziećmi. I nikt nie rodzi się dzieckiem Boga. Nikt nie rodzi się dzieckiem Boga. Dzieckiem Boga się stajesz, kiedy tego chcesz. Dzieckiem Boga stajesz się wtedy, kiedy tego chcesz. To jest coś, co mówi Biblia. I ciekawe jest to, że w Nowym Testamencie jest użyte słowo w kontekście Boga Ojca, ale w tym momencie możemy powiedzieć, że to słowo już wychodzi poza wszelkie zrozumienie. Trzy razy użyte jest słowo Abba. Tak, ja wiem, że był taki szwedzki zespół. Tak, oni rozsławili tą nazwę ponad wszystko, a może doprowadzili do kolokwializacji już nazwy tego, co to naprawdę oznacza. Abba po aramejsku oznacza tatusiu. Abba po aramejsku oznacza tatusiu. I Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale, 15 wersecie Biblia mówi tak: gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego wołamy Abba Ojcze. Paweł mówi do chrześcijan, kiedy poddaliście swoje życie Jezusowi Chrystusowi, w tym momencie Duch Święty zamieszkał w was i przez tego Ducha Świętego wołacie do Boga nie tylko Ojcze, ale wołacie do Niego tatusiu. Wołacie do Niego tatusiu. Wiecie, dla mnie jako faceta to było trudne do zrozumienia. I moi znajomi z Mazur byli kiedyś na wycieczce w Izraelu. I kiedy byli na wycieczce w Izraelu, wraz z grupą znajomych wynajęli sobie takiego busa, aby przejeździć cały Izrael i zobaczyć wszystkie ciekawe miejsca. Wiecie, jak jest w Izraelu? Jak nie wiesz, o co chodzi w Izraelu, to pojedziesz i zobaczysz wszystkie 5 miejsc, gdzie urodził się Pan Jezus. A następnie zobaczysz 4 groby, gdzie Jego ciało było pochowane. I następnie zobaczysz 3 góry, gdzie został ukrzyżowany. A później zobaczysz w 6 odsłonach ogród Getsemane, gdzie Jezus zastanawiał się, czy umrzeć za ludzi, czy nie umrzeć za ludzi. Czyli musisz wybrać kogoś naprawdę zaufanego. A więc oni mieli zaufanego człowieka, który mieszkał w Izraelu i woził ich po całym Izraelu i pokazywał im wszystkie prawdziwe miejsca. Przynajmniej on twierdził, że one były prawdziwe. I po kilku dniach ten kierowca mówi do całej tej swojej wycieczki, mówi: słuchajcie, muszę na chwilę podjechać do domu, na chwilę. Dosłownie zajmie mi to 10 minut. Czy mogę to zrobić? Tak, tak, niech pan podjedzie, bez problemu. A więc oni podjeżdżają pod jego dom. Kierowca wychodzi z domu, przepraszam, z samochodu i nagle w tym momencie, kiedy on wychodzi z samochodu, otwierają się drzwi domu. I wychodzi malutki chłopczyk, który miał kilka lat. i zaczyna biec w stronę swojego taty i mówi, i woła: Abba, 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 Abba. I w tym momencie moi znajomi, patrząc na ten obrazek, niesamowicie wzruszający, powiedzieli, to był moment, kiedy zrozumieliśmy, co to znaczy, że my mówimy do Boga nie tylko Ojcze, ale możemy do Niego mówić Abba, czyli tatusiu. To jest absolutnie niesamowite, na ile Bóg pozwolił człowiekowi. To jest absolutnie niesamowite. I dalej drugi raz użyte jest słowo Abba w liście do Galacjan w 4:6. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc ducha swego syna, wołającego Abba, Ojcze. Paweł dwukrotnie Paweł mówi o tym, że Duch Święty, który nas mieszka, pobudza nas do relacji z Bogiem, który jest naszym Ojcem. I moja komunikacja z Nim nie ma być na zasadzie powtarzania jakiejś mantry. Relacja z Bogiem, czyli ja przychodzę i powtarzam jakąś formułkę. Wyobrażacie sobie, kiedy moje dzieci przychodzą do mnie i każdego dnia mówią tak: kochany tato, bardzo cię kochamy, jesteś naprawdę super. Świetnie, że utrzymujesz nas każdego dnia, że możemy chodzić do szkoły i wykorzystujesz na nas swoje 500+, które otrzymujesz, a nie musiał być. I bardzo cię za to kochamy i prosimy cię, abyś nas pobłogosławił, bo idziemy do szkoły. Okej. Jako ojciec mówisz, coś jest z moim dzieckiem totalnie nie tak, albo będzie chciało po szkole kolejnych pieniędzy. A więc przychodzą dzieci kolejnego dnia i mówią, kochany tato, bardzo cię kochamy, jesteś cudowny i tak dalej, i tak dalej. Każdego dnia to samo. Jaką ja miałbym relację z moimi dziećmi? Jaką ja miałbym relację z moimi dziećmi? Żadną. Absolutnie żadną. Jeśli sprowadzimy rozmowę z Bogiem do kilku formułek, to my w ogóle nie rozumiemy, co to znaczy relacja. Kiedy ja z moją żoną rozmawiałbym na zasadzie formułek, to byłoby to bardzo dziwne. Kochana żono, jak ty pięknie dzisiaj wyglądasz, chcę dzisiaj ci powiedzieć, że bardzo cię kocham. Wtorek. Kochana żono, jak ty pięknie dzisiaj wyglądasz i chcę ci dzisiaj powiedzieć, że cię kocham. Środa. Kochana żono, jak ty pięknie dzisiaj wyglądasz. To jest absurd, ale religia właśnie na tym polega, żebyś powtarzał rzeczy, których nie do końca rozumiesz. W islamie nie ma modlitwy, nie ma relacji pomiędzy człowiekiem a Bogiem, którego oni nazywają Allahem. Jest tylko powtarzanie, notoryczne powtarzanie świętych tekstów w oryginalnym języku dzień w dzień. Nie ma żadnej relacji. Możemy się śmiać z muzułman, ale oni robią to kilkakrotnie dziennie i mają szczere serce, że to, z czym rozmawiają, myślą, że to jest Bóg. A my w chrześcijaństwie mamy tak, że przyszedł Jezus Chrystus 2000 lat temu na ziemię i żaden poważny historyk tego nie neguje. Nikt nie neguje wiarygodności pism Nowego Testamentu, nikt nie podważa pism Józefa Flawiusza, który był historykiem, nikt tego nie podważa. Józef Flawiusz pisał o kimś, kto był i tą osobą był Jezus Chrystus, że on był Zbawicielem, że on był Mesjaszem. Kolejne niezrozumienie, które jeśli chodzi o Chrystusa jest takie. Wielu ludzi, kiedy czyta Biblię, to zabiera się do tego w trochę dziwny sposób, bo zaczynamy czytać od początku Starego Testamentu. I wielu ludzi po 10 rozdziałach ma już totalnie dosyć. Dlaczego masz totalnie dosyć? Bo wielu rzeczy nie rozumiesz. Ja miałem dosyć, kiedy doszedłem w pierwszej księdze Mojżeszowej, czyli księga Stworzenia, Księga Rodzaju, kiedy doszedłem do 22 rozdziału i nagle cała moja koncepcja odnośnie Pana Boga rozbiła się w mojej głowie. Mówię, to jest niemożliwe, że taki jest Bóg. To jest absolutnie niemożliwe, że taki jest Bóg. Pozwólcie, że wam przeczytam. Ciekawe, czy to dla was też będzie szokiem. 22 rozdział, werset 7. To jest historia na temat Abrahama, któremu urodził się syn Izaak. Przez długi czas Abraham czekał na swojego syna Izaaka. Ten Izaak się urodził, ten Izaak miał już kilkanaście lat i mamy historię. Po drodze Izaak zapytał swojego ojca: ojcze, Abraham, na to, słucham cię, mój synu, mamy ogień i drewno, ale gdzie jagnię na ofiarę całopalną? Tutaj się zatrzymamy. Historia jest taka, przychodzi Bóg do Abrahama i mówi tak: chciałbym, abyś złożył mi w ofierze swojego syna Izaaka. O co chodzi? W moim życiu to totalnie rozbiło koncepcję, jeśli chodzi o Pana Boga. Jak to jest możliwe, że Bóg przychodzi do człowieka, który jest ojcem Izaaka i mówi: chciałbym, żebyś go zabił dla mnie, żebyś złożył go w ofierze. Jak to jest możliwe? Gdyby ktoś do mnie przyszedł i mówi: no widzę, że jesteś chrześcijaninem, chciałbym, żebyś... Fajnie, że Filip się dzisiaj ościł, bo jedno z tych młodych ludzi, to był Filip, to był mój syn. Fajnie, że on się dzisiaj ościł i chciałbym, żebyś mi go jutro, może nie dzisiaj, dzisiaj jeszcze świętujcie, jutro chcę, żebyś mi go złożył w ofierze. Co chodzi? To była mniej więcej taka historia. Jak to jest możliwe? Oddać swoje dziecko po co? Za co? Zabić swojego syna? Przecież to jest chore. Zabić swojego syna? Nienormalne. I dalej oni już wyruszyli w drogę. Oni już wyruszyli w drogę i Izaak właśnie zadaje to pytanie i mówi tak: mamy ogień, mamy drewno, ale gdzie jest jagnię na ofiarę całopalną? Izaak myślał, że oni idą złożyć ofiarę Panu Bogu, ale Izaak jeszcze tego nie rozumiał jako dziecko, że on będzie tą ofiarą. To jest okropne. I dalej Biblia mówi tak. A Abraham odpowiedział: Bóg sobie upatrzy na ofiarę całopalną mój synu. I szli dalej razem. A gdy przybyli na miejsce, które wskazał mu Bóg, Abraham zbudował tam ołtarz i ułożył na nim drewno. Potem wziął swojego syna Izaaka i położył go na ołtarzu na drewnie. Jeśli masz małe dziecko, jeśli rodzi ci się dziecko, szczególnie jeśli nie mogłeś mieć dziecka, ono się później rodzi. To była taka sytuacja. Abraham czekał wiele, wiele lat na Izaaka. I teraz ty bierzesz to dziecko, kładziesz na jakimś ołtarzu, kładziesz na jakichś kamieniach, na tych kamieniach jest drewno, kładziesz je i za chwilę jako ojciec wiesz, że Bóg, co to jest za Bóg, wymaga od ciebie tego, abyś złożył w ofierze swojego własnego syna. Dla mnie, ja nie mam pojemności emocjonalnej, abym był sobie w stanie to w ogóle wyobrazić. I dalej Biblia mówi tak. Następnie Abraham wyciągnął rękę i wziął nóż, aby zabić swojego syna. Wtedy z nieba rozległ się głos. Zawołał anioł Pana: Abrahamie, Abrahamie, słucham, odpowiedział. To jest ten moment, kiedy ojciec ma wyciągnięty nóż, a tu leży jego syn. To jest kilkadziesiąt sekund przed tym, zanim nastąpi dramat. Kilkadziesiąt sekund. Aż nastąpi ten dramat, kiedy dziecko zginie z rąk własnego ojca. I nie wiadomo po co. Bo Bóg sobie tak wymyślił. I dalej Biblia mówi tak. Nie podnoś ręki na chłopca, usłyszał. Nie czyń mu żadnej krzywdy. Tak, teraz wiem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet swojego syna, swojego jedynaka. Po tych słowach Abraham rozejrzał się wokół siebie i zobaczył za sobą baranka, który zaplątał się w gąszczu rogami. Podszedł więc, wziął go i zamiast swojego syna złożył w ofierze całopalnej. Ta historia bez Nowego Testamentu czyni z Boga niesamowitego brutala. Ale my w Nowym Testamencie zaczynamy rozumieć, kim był baranek, który się zaplątał w gąszczu. I Biblia mówi, że on został złożony w ofierze zamiast Izaaka. Kiedy patrzysz na krzyż Jezusa Chrystusa, wyjdziesz dzisiaj z tego pomieszczenia, będziesz szedł do domu, będziesz widział na pewno jakiś krzyż, bo takich krzyży mamy mnóstwo. I Bóg nie pozwolił Abrahamowi, aby on zabił swojego syna, ale Bóg Ojciec nie zabronił ludziom, aby zabili jego własnego syna. Bóg nie zabronił ludziom, aby zabili jego własnego syna, czyli Jezusa Chrystusa. Jezus przyszedł na ziemię. Jezus żył doskonałym życiem. Jezus uzdrawiał ludzi, Jezus uwalniał ludzi, Jezus głosił im możliwość zbawienia, a my na samym końcu, mówię my, bo my zrobilibyśmy dokładnie to samo, wzięto go, na początku go biczowano, wyrywano mu brodę, pluto na niego, śmiano się z niego, szydzono z niego, a następnie musiał sam wziąć krzyż, niektórzy mówią, że belkę, to już nie ma znaczenia, aby on zaniósł, tak jak Izaak niósł drzewo, aby złożyć ofiarę, tak samo Chrystus niósł krzyż, niósł belkę, cokolwiek, aby następnie go na tym krzyżu ukrzyżowano. Jest jedna rzecz, którą Bóg chciał, aby człowiek zrozumiał poprzez historię Abrahama. Widzisz, Bóg mówi, widzisz, trudno by ci było złożyć swoje dziecko w ofierze. Trudno by ci było. Ale ja to zrobiłem. Ale ja to zrobiłem, abyś ty mógł żyć. Dlatego, że Chrystus przez cały czas, kiedy żył na ziemi, nie popełnił żadnego, ale to żadnego grzechu. Absolutnie żadnego. Nie zrobił nic złego. I ta doskonała osoba, którą był Chrystus, ta osoba stała się ofiarą. Ofiarą. Złożoną za grzechy. Jakie grzechy? Moje i twoje. Mam dla ciebie bardzo złą wiadomość. Jest szansa, że w czasie tego nabożeństwa zgrzeszyłeś już 5 razy. Jest szansa, że wczoraj zgrzeszyłeś 20 razy. Jest szansa, że cały tydzień tamten to było 100 różnych grzechów w twoim życiu. Jest szansa, że rok 2018 to było kilka tysięcy grzechów w twoim życiu. I Stary Testament mówi tak. Zapłatą za grzech jest śmierć. A Nowy Testament mówi, ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. Widzisz, w Starym Testamencie, kiedy ludzie grzeszyli w Starym Testamencie, ci ludzie następnie szli do świątyni, szli do kapłana i przynosili mu jakieś zwierzę. Bardzo często był to baranek. Bardzo często był to baranek. I kiedy przynoszono tego baranka, w tym momencie to zwierzę było kładzione na ołtarzu. I człowiek, który przynosił to zwierzę, wyznawał swoje grzechy. I kiedy wyznawał swoje grzechy, to w symboliczny sposób te grzechy przechodziły na to zwierzę i w tym momencie kapłan podcinał gardło takiemu zwierzęciu, aby wypełniło się to, co Bóg powiedział, zapłatą za grzech jest śmierć. I zwierzę musiało ponieść śmierć za twoje grzechy. zwierzę umierało zamiast ciebie. W Nowym Testamencie jest Chrystus, którego my nazywamy Barankiem Bożym. Dlaczego Barankiem Bożym? Ponieważ On wziął mój i twój grzech i kiedy został ukrzyżowany na krzyżu, On na krzyżu spłacił karę za twój grzech. I wielu ludzi myśli, że Jezus umarł za grzechy całego świata i jest cudownie. To tak nie działa. Żeby skorzystać z tego, co Jezus zrobił na krzyżu, musisz przyjść do Niego i powiedzieć: Jezu, ja jestem grzesznikiem. Ja potrzebuję Ciebie. Ty umarłeś za moje grzechy. Nie jesteś w stanie sam spłacić swoich grzechów. To jest nierealne. Człowiek nie jest w stanie tego zrobić. Dlatego Jezus powiedział, że On jest drogą, prawdą i życiem i nie ma innej możliwości, aby człowiek był zbawiony tylko przez Niego. Co to znaczy przez Niego? To znaczy przez to, co się wydarzyło na krzyżu. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale ani razu nie użyłem słowa Kościół. Bo Kościół nie zbawia ludzi. Kościół nie zbawia ludzi. Kościół jest zgromadzeniem ludzi, którzy kiedyś podjęli taką decyzję: Panie Jezu, wiem, że jestem grzesznikiem. Wiem, że jestem grzesznikiem i potrzebuję Ciebie. I chcę poddać Tobie moje życie. To jest właśnie wiara. To jest zaufanie Jezusowi Chrystusowi. I powiedziałem wam na początku, że słowo Abba zostało użyte 3 razy w Nowym Testamencie. I 3 raz coś, co nazwałem niezrozumiałym wyborem. 3 raz słowo Abba jest użyte przez Jezusa Chrystusa, który był w ogrodzie Getsemane. Ogród Getsemane to była ostatnia modlitwa Pana Jezusa, o której my wiemy, przed tym, zanim został ukrzyżowany. I Jezus w ogrodzie Getsemane już dokładnie wiedział, On wiedział, co się stanie. On wiedział, że za chwilę będzie ukrzyżowany. Wiecie, nie wiem, czy jesteś tego świadomy, ale ludzi za czasów Cesarstwa Rzymskiego nie krzyżowano ubranych. Oni wszyscy byli krzyżowani nago. Jezus był ukrzyżowany nago. Dlaczego? Abym ja mógł być zbawiony, abyś ty mógł być zbawiony. I kiedy Jezus jest w ogrodzie Getsemane, Ewangelia Marka, 14 rozdział, werset 36, Biblia mówi tak. Kiedy wiedział, co nadchodzi, powiedział tak: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Oddal ode mnie ten kielich, jednak niech stanie się nie to, co ja chcę, ale niech stanie się to, co Ty chcesz. Jezus mówi: Abba, Ojcze. Ta doskonała relacja pomiędzy Synem i Ojcem. Jezus wiedział, że nadchodzi czas, kiedy na Nim stąpią grzechy wszystkich ludzi, moje i Twoje. I Jezus będzie musiał być ukrzyżowany, aby stać się doskonałą ofiarą. Jezus wiedział, co nadchodzi. Jezus mówi: Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Niech ominie mnie ten kielich. Wiecie, co by się stało, gdyby Jezus nie umarł na krzyżu za nas? Nigdy byśmy się tu nie spotkali i wszyscy szlibyśmy prostą drogą do piekła i nie byłoby żadnej nadziei. Żadnej nadziei. Jakakolwiek choroba, jakakolwiek dolegliwość, jakiekolwiek zniewolenie, człowiek nie miałby szans, aby wyjść z tego. Gdyby Jezus powiedział: nie będę umierał za tych ludzi. Wiecie, ja jestem w szoku, że Jezus wiedział, że niektórzy ludzie i tak nic z tym nie zrobią. Niektórzy ludzie i tak z tym nic nie zrobią. Ja przez 20 lat byłem cwanym człowiekiem. Przechodziłem obok krzyża Jezusa i w ogóle nie wiedziałem, kto to jest. Przechodziłem obok krzyża Jezusa i mówię, kto to w ogóle jest? Kto to w ogóle jest? I byłem taki cwany, i byłem taki pyszny, taki zarozumiały, taki arogancki. Robiłem sobie, co chciałem. Aż pewnego dnia przyszła potężna świadomość do mojego życia, że umrę. Jeśli nie wiesz, że umrzesz, to umrzesz. 100 na 100 umiera, nic się nie zmienia. Umrzesz. I zadałem sobie to pytanie, jeśli dzisiaj ja, kładąc się spać, jeśli ja dzisiaj umrę, no to co? To gdzie ja wyląduję? I nie miałem zielonego pojęcia, gdzie ja wyląduję. Nie miałem zielonego pojęcia, co się ze mną stanie. I dzisiaj, kiedy będziesz się kładł spać, zadaj sobie takie pytanie, co by było, gdybyś umarł? Gdzie ty wylądujesz? Jeśli nie wiesz, to prawdopodobnie wylądujesz w miejscu, gdzie nie chcesz wylądować. Ale co o tym mi tam będziesz opowiadał? Okej. Wiecie, jaka jest reakcja ludzi, którzy są na lotnisku w Singapurze? Na lotnisku w Singapurze nikt się nie uśmiecha. Na lotnisku w Singapurze wszyscy są bardzo poważni, a szczególnie strażnicy są bardzo poważni. Dlatego, że jeśli by ktoś podrzucił ci do kieszeni gram haszyszu, to jest taki narkotyk, albo jakikolwiek inny narkotyk, to według prawa Singapuru jesteś skazany na śmierć. Syn mojego znajomego był w Singapurze, szedł ulicą, żuł gumę. Wybaczcie, ale ja to czasami robię, jak żuję gumę, już nie chce mi się rzucić tej gumy, no to ją wypluwam gdzieś na jakiś trawnik. Gdybym ja to zrobił w Singapurze i ktoś by to zobaczył i ktoś by powiedział władzom, że ja splunąłem gumę, to byłaby to najdroższa guma w moim życiu i prawdopodobnie mógłbym spędzić jakiś czas w więzieniu. My myślimy, że Bóg funkcjonuje według praw, które my sobie sami wymyśliliśmy. My myślimy, że państwo Singapur funkcjonuje tak jak państwo Polska. My myślimy, Singapur, mam dla ciebie złą wiadomość, to nie jest Unia Europejska, to jest zupełnie inne prawo. To nie dość, że to jest daleko. To jest zupełnie inny świat. I świat, o którym ja teraz tobie mówię, to jest świat, w którym są zupełnie inne zasady. Albo przyjdziesz do Jezusa. Albo twoje życie będzie ciągle życiem pozbawionym nadziei. Życiem, że pożyjesz tutaj jeszcze rok, dwa, pięć, dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści, czterdzieści, pięćdziesiąt, w porywach sześćdziesiąt. I to się skończy. To się kiedyś skończy. Nie musisz być człowiekiem, który żyje w ciągłym niepokoju. Nie musisz być człowiekiem, który żyje w strachu. Dlatego, że Bóg jest Bogiem, który posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa. Kiedy zaprosisz Go do swojego życia, naprawdę, naprawdę wszystko się zmienia. On nie będzie walczył o to, aby się wedrzeć do twojego życia. On czeka, aż ty otworzysz drzwi i pozwolisz Mu wejść. Ludzie, którzy będą zbawieni, to są ludzie, którzy zaprosili Chrystusa do swojego życia. On nie musiał się tam wdzierać. I myślę, że to jest dobry moment, abym zadał ci dzisiaj takie pytanie. Czy kiedykolwiek w twoim życiu był taki moment, kiedy przyszedłeś do Boga taki, jaki jesteś, powiedziałeś: Boże, ja potrzebuję Ciebie. I zdałeś sobie sprawę z tego, że jesteś grzesznikiem. Że jesteś grzesznikiem. Powiedziałeś: Boże, ja chcę, aby moje życie należało do Ciebie. Ja chcę poddać Tobie moje życie. Ja chcę poddać Tobie moje życie. Ja chcę, abyś Ty mnie prowadził. Wiecie, nasze życie jest tak nieprzewidywalne. Ono jest tak nieprzewidywalne. Ono jest tak nieprzewidywalne. Zaufaj dzisiaj Jezusowi Chrystusowi. Jeśli chciałbyś dzisiaj zaufać Jezusowi Chrystusowi, to chciałbym was wszystkich poprosić o tak ostatnią rzecz. Później zapraszam was wszystkich na kawę. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, masz zupełnie za darmo tą kawę. Nawet jeśli wypijesz 5 i zrobi ci się słabo, zawieziemy cię do szpitala. Ale pij do woli tej kawy. Ale zanim dojdziemy do tego momentu, zanim dojdziemy do tej kawy, to chcę, żebyś sobie odpowiedział dzisiaj przed Panem Bogiem, nie przed ludźmi. Czy chcesz otworzyć dzisiaj swoje serce dla Boga, który tak bardzo Cię kocha, który oszczędził Izaaka, nie pozwolił, aby Abraham zabił Izaaka, ale nie oszczędził już swojego syna, którym jest Jezus Chrystus, który umarł za mnie i za Ciebie i poniósł karę za mój grzech, za Twój grzech, bo my nie jesteśmy w stanie spłacić kary, która nam się zbiera każdego dnia, jeśli żyjemy bez Niego. Jeśli chciałbyś oddać życie Jezusowi, proszę, abyś pomodlił się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą. Jeśli zrobisz to szczerze, to Bóg to widzi. Nie chodzi o formułkę, chodzi o szczere serce. Pomódl się ze mną. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie i wiem, że jestem grzesznikiem. Wiem, że zrobiłem wiele złych rzeczy i proszę Cię, abyś mi przebaczył. Proszę Cię, oczyść moje serce i otwieram moje serce dla Ciebie. Jezu, prowadź moje życie i wyznaję swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Jezu, prowadź mnie od dzisiaj. Ty jesteś moim Bogiem. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.